Słuchasz Palotti FM. Gość radia Palotti FM.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo ważny temat. A z kim? Z naszym gościem, z panem doktorem Zbigniewem Królem, zastępcą dyrektora do spraw klinicznych i naukowych, specjalista zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej oraz pediatrii, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, a znajdujemy się w szpitalu MSWiA w Warszawie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Panie Zbigniewie, tak na początku słowo, które nam towarzyszy już długi czas, bo ponad rok, to koronawirus. Chcemy wyjaśnić naszym słuchaczom tak bardzo prosto, takie kompendium. Co to jest koronawirus?
No, koronawirus pewnie stąd powstała nazwa, że białka, które są taką otoczką tego łańcucha RNA, tego wirusa, układają się w formie takich kolców, podobnie jak właśnie taka korona, czyli możemy sobie to wyobrazić jako taką pewnego rodzaju kulę, piłkę, z której wychodzą kolce i na końcu tych kolców są cząstki białka, które po prostu wywołują te wszystkie nasze schorzenia, szczególnie takie jedno białko właśnie nazywane S. No i pewnie to jest główna jego rzecz, natomiast ten wirus należy do wirusów SARS, które znane są od lat 60., już są badane, już są jak gdyby diagnozowane. Większość tych wirusów występuje u zwierząt. No niektóre z nich mutują w ten sposób, że są agresywne dla ludzi.
Wyczytałem, że koronawirusy to taka duża rodzina wirusów RNA, do których należy wiele gatunków zakażających ludzi i zwierzęta. No ale kiedy myślimy o koronawirusie, statystyki mówią za siebie. Stan na 26 maja, liczba łóżek dla pacjentów zajętych ponad 6 tysięcy, 900 respiratorów, 77 tysięcy objętych kwarantanną. Pomimo tego, że te obluzowania rządowe i tutaj są, no to ten wirus nieustannie jest.
No tak, i nawet obawiam się, że on już z nami zostanie, tak? Bo jest już przekroczona ta bariera infekcyjności, wdarł się do naszego organizmu. Rok już w nim przebywa, do organizmu, mówię, populacyjnie. I no nie wygląda na to, żeby generalnie jego zjadliwość, że tak powiem, ustała. Mamy szczepionkę od mniej więcej grudnia, pod koniec grudnia tutaj w Polsce zaczęliśmy szczepić. Mieliśmy taki zaszczyt, honor być szpitalem, który podał pierwsze dawki i w tej chwili widzimy u tych ludzi, jak gdyby mimo tego, że tutaj przebywają w tym szpitalu wciąż pacjenci, jak to mówimy, COVID dodatni, to zakażeń wśród personelu od momentu, kiedy zaszczepiliśmy większość z nas, jest naprawdę znowu minimalna ilość. Znaczy te zabezpieczenia plus właśnie szczepienia spowodowały to, że jesteśmy bezpieczni. Wirus mutuje powoli, tak? To nie jest taki wirus jak wirus grypy, który to już jak gdyby ma kolejną postać, tam pewnie wszyscy kojarzymy ten najbardziej zjadliwy H1N1, kiedy no tak jakby ponad 5 lat temu było rzeczywiście duże zagrożenie również takim zwiększoną ilością śmiertelności. Ten nie jest tak bardzo labilny, niemniej jednak tutaj co chwilę słyszymy o różnych jak gdyby innych zjadliwościach, to taki typ, to inny. No wynika to z tych białek, o których mówiłem, z tych kolców, które po prostu nasz organizm jeszcze nie rozpoznaje. Dopiero rok jesteśmy z tym wirusem, no i pewnie jeszcze ładnych kilka lat będziemy się dostrajać, tak żeby jego zjadliwość była zminimalizowana, żebyśmy mogli odetchnąć z ulgą i traktować jak gdyby tę infekcję podobnie jak infekcję grypową.
alternatywą na to wszystko jest szczepionka. Co organizm przyjmuje, kiedy ktoś otrzymuje taką szczepionkę, pierwszą, drugą dawkę? Jak to działa krok po kroku?
Znaczy tutaj szczepionki mamy w tej chwili dwa rodzaje w Polsce. Będzie za chwilkę trzeci rodzaj. One mają różne technologie produkcji. Po prostu są przygotowywane w sposób no, dość specyficzny. Pierwsza, którą tutaj mieliśmy, to była szczepionka, my mówimy Comirnaty, to być może nie jest dobre określenie, szczepionka Pfizera i firmy BioNTech i druga to była Moderna. To były te pierwsze szczepionki, które były opracowane na takiej technologii mRNA. To czy tutaj po prostu ta technologia pozwalała na wykorzystanie dotychczasowych badań laboratoryjnych, przedklinicznych w produkowaniu jak gdyby takiego rodzaju tego części wirusa, który po prostu po podaniu domięśniowym wywołał reakcję immunologiczną w oparciu o jak gdyby cząstki tego mRNA, powodując namnażanie białek, które z kolei stanowiły właśnie te przeciwciała. Tutaj ta odpowiedź immunologiczna obserwowana zarówno przy Pfizerze i Modernie, ona pozwala na takie stwierdzenie, że ponad 90% obniżamy ryzyko zachorowania. Szczepionki te następne, najbardziej tutaj w Polsce rozpowszechniona była AstraZeneca, no ale też słyszeliśmy o Sputniku na przykład. To są szczepionki tak zwane wektorowe, gdzie generalnie tutaj cząstki innych wirusów zmodyfikowane w taki sposób, żeby podobną odpowiedź immunologiczną jak zakażenie wirusem tym właśnie SARS-CoV-2 wywołać w organizmie, czyli tutaj dostarczana jest inna cząstka, przygotowana w inny sposób i odpowiedź jest też na poziomie około 90%. Ta odpowiedź obniżająca ryzyko, bo to jest jak gdyby najważniejsze. No i w przygotowaniu w tej chwili wiem, że będzie pewnie w najbliższych dniach rejestracja w EMA. Jest taka szczepionka podjednostkowa firmy też amerykańskiej Novavax, ona chyba też tak się nazywa, która po prostu już tam jest wyizolowane białko tego wirusa, właśnie to białko S, gdzie wiemy, że po prostu to jest największy, jakby to powiedzieć, ten czynnik, który sprawia zachorowania w tym największym, najcięższym przebiegu. I tutaj na podstawie jak gdyby tego zmodyfikowanego białka to podajemy. No i teraz odpowiedź organizmu jest podstawowa taka, że generalnie podobnie jak przy jakiejkolwiek innej infekcji dochodzi do namnożenia przeciwciał. My tutaj też już obserwowaliśmy w szpitalu, że konieczność jest jakby oceniania tych przeciwciał tak zwanych neutralizujących. Neutralizujących, znaczy tego wirusa, tak, że po prostu ta część immunoglobulin, zarówno G, jak i M, które po prostu są aktywne przeciwko wirusowi. I dzięki szczepionce taką aktywność również obserwujemy, czyli tutaj mówimy o tej odporności tak zwanej humoralnej, gdzie te przeciwciała są namnażane. A dodatkowo i na to liczymy, szczególnie tutaj przy tych szczepieniach tak zwanych populacyjnych, na to liczymy, żeby również ta pamięć komórkowa, czyli już w tych limfocytach T była tak samo zachowana. I wówczas, jeżeli będziemy mieli coś takiego, że no nie przechorowaliśmy wirusa, a zaszczepiliśmy się, to po prostu kolejna infekcja, kolejne narażenie, nawet jeżeli ta bariera jak gdyby ochronna organizmu zostanie przełamana, to zachorowania są zdecydowanie słabsze. One już mają ten przebieg taki rzeczywiście bardzo jakby łagodny dla pojedynczych ludzi. Obserwujemy również takie sytuacje. No ale przede wszystkim tutaj liczymy na to, żeby dochodziło do utrzymania tej bariery i wówczas to namnażanie wirusa z człowieka na człowieka, zakażanie, jak to określamy, było zminimalizowane. I liczymy na to i tutaj angażujemy się ponad naszą miarę czasami, bo to już mamy w szpitalu i też dzięki temu, że prowadzimy również te punkty szczepień na Stadionie Narodowym, zaszczepiliśmy 250 000 Polaków i dalej będziemy nie ustawać w boju, żeby jak najwięcej i jak najszybciej się zaszczepiło, daj Bóg jeszcze przed wakacjami, bo wówczas mamy taką kolejną korzyść, że ten wirus przenosząc się z człowieka na człowieka nie będzie mutował. Czyli tutaj będziemy, że tak powiem, bezpieczni przeciwko tym różnym mutacjom wirusa, o których słyszymy. A to brytyjska pewnie nas dotknęła, to też żeśmy obserwowali, a to południowoamerykańska pewnie nas dotknie jeszcze, a to indyjska, mam nadzieję, że nas nie dotknie. Tak i to, że już zdążymy się po prostu tutaj przygotować.
Dlaczego szczepionka jest tym najlepszym wsparciem w zwalczaniu tych chorób wirusowych? Słyszymy też w mediach różnorakich, że też jest taki pomysł, żeby wytworzyć tabletkę zamiast szczepionki. Jak to się różni, jak to wytłumaczyć?
No tutaj różnica jest jakby taka podstawowa, zależy co ksiądz ma na myśli mówiąc o tej tabletce przeciwko wirusom, tak, bo jeżeli mamy taką tabletkę, która rzeczywiście jak gdyby wyeliminuje aktywność wirusa, no to super, tak. Ale takich tabletek przeciwkowirusowych jest niewiele i to rzeczywiście tutaj każda mutacja na przykład właśnie wirusa grypy powoduje, że taka tabletka już jest nieefektywna. No, pewnie też słuchacze, ksiądz na pewno słyszeliście o amantadynie. No to była właśnie taka tabletka przeciwko wirusowi grypy, jeszcze wyprodukowana w latach 60. I ona była efektywna, tak? Tylko przeciwko wirusowi grypy typu A. No ale wiemy, jak ta grypa się rozwija. Już w tej chwili mamy wielokrotność różnych odmian tego wirusa. No i okazuje się, że ta szczepionka, że ta tabletka nie przeciwdziałała jak gdyby tutaj modyfikacji, mutacjom wirusa, jak i już na tą grypę A nie do końca jest skuteczna. Także tutaj tabletki też przy okazji chorób bakteryjnych widzimy, że antybiotyki, bo to o nich mówimy, one po prostu powodują rzeczywiście ustąpienie objawów i najczęściej generalnie funkcjonują w taki sposób, ale nadmiernie używane, a z tym niestety mamy do czynienia w Polsce, powodują mutacje tych bakterii, tak, w taki sposób, że one są już oporne na antybiotykoterapię i w Europie mamy ogromny problem z tym, bo ten nadmiar używania antybiotyków jest duży. Obawiam się, że tutaj wyprodukowanie takiej tabletki przeciwko temu wirusowi być może przyniesie tę korzyść taką indywidualną, aktywną i pewnie też tak szukamy. My tutaj w szpitalu stosujemy w zasadzie wszystkie terapie, jakie tylko możemy zastosować na świecie, czy możemy. My je po prostu dostajemy, kupujemy, ściągamy i tak dalej. Ale po prostu takiej jednej substancji, która powoduje ten wyzdrowienie, nie ma. Robiliśmy też na samym początku już te testowanie, testowane podawanie osocza i to rzeczywiście tutaj w odpowiednim momencie, przy odpowiedniej dawce tego osocza z odpowiednią ilością przeciwciał jest skuteczne, no ale to też nie wywołuje tej takiej samoobrony organizmu. I to jest ta podstawowa różnica. Szczepionki wywołują taką jak gdyby odporność, podobnie jak przechorowanie. Widzimy, że tutaj to miano przeciwciał po przechorowaniu u pacjentów jest bardzo różne. Natomiast po podaniu szczepionki ona jest wywoływana i stabilizuje się na odpowiednim poziomie. Z tym, że celem znowu tutaj szczepienia nie jest jak gdyby ten indywidualizm, to jest oczywiście też ta obrona, tak? Oczywiście każdy z nas cieszy się, jak ma zagwarantowane to, że to ryzyko zakażenia będzie mniejsze i tu nawet o 90% mniejsze, a jednocześnie przechorowanie będzie łagodniejsze. Widzę to szczepiąc ludzi po oczach, jak szczególnie w tych pierwszych okresach, gdzie ta druga dawka dawała coś w rodzaju nadziei, tak? To widać było po prostu u tych ludzi.
Taką wolność nawet.
nawet.
Tak, takie nareszcie, tak, to było widać w tym oddechu, w tym wzroku, w tym takim, no można powiedzieć, zadowoleniu. Jest to ogromna radość również dla nas, tak, lekarzy, pielęgniarek, którzy wykonują te szczepienia, bo rzeczywiście ta wdzięczność jest taka no wręcz symboliczna, tak, to żeśmy czekali długo i nareszcie to mamy. No i tutaj takie dwa efekty chcemy uzyskać. Dla tego konkretnego człowieka, którego szczepimy, jak i dla całego jego otoczenia. No myślę tutaj dla słuchaczy radia będzie istotne takie porównanie, że przecież wszyscy chcemy wrócić na mszę, tak? To chcemy uczestniczyć w nabożeństwach, w pracach parafii, w spotkaniach różnego rodzaju grup. No ale jeżeli nie będę zaszczepiony, to jestem tym przede wszystkim nośnikiem, który po prostu przyniesie tego wirusa kolejny raz. To jest pierwsza rzecz. To eliminuje szczepienie populacyjne. A druga rzecz jest taka, że jak nie jestem szczepiony, to w zależności od wieku i chorób współistniejących, to ryzyko ciężkiego przechorowania jest naprawdę duże. Widzę tutaj po tych naszych pacjentach, których no wciąż jeszcze niestety mamy dużo, tak, w porównaniu do innych szpitali naszego kraju, widzę, jak ta choroba generalnie atakuje płuca, atakuje układ sercowo-naczyniowy, widzę, jak atakuje układ nerwowy, widzę skutki tego zakażenia. I tutaj szczepionka w pełnym moim przekonaniu jest najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym produktem, który możemy, że tak powiem, zwalczyć pandemię wirusa SARS-CoV-2. Nie tylko tego wirusa, innych chorób zakaźnych również.
A jak pan doktor ocenia sytuację szczepienia na 26 maja 2021 roku?
No mamy w tej chwili po pierwszej dawce około 17 milionów ludzi, także to jest już jakby taki moment, kiedy generalnie tutaj jak rozmawiamy w gronie no właśnie ludzi ze szpitala, tak, czy dyrekcji, czy lekarzy, czy pielęgniarek, to już tak troszkę się uśmiechamy, tak, bo to jest taki efekt, który pozwala nam na większy spokój niż w momencie, kiedy tutaj na szczycie tej szczególnie trzeciej pandemii zaczęło brakować łóżek i trzeba było rozbudowywać te miejsca w szpitalu tymczasowym. Także to się dzieje po prostu zwykle na takim bardzo jakby nagłym stanie, gdzie no my jesteśmy gotowi do przyjmowania pacjentów w stanach nagłych, ale naprawdę byśmy bardzo chcieli tutaj wszystkich przekonać, żeby generalnie nie fundować służbie zdrowia w Polsce takich nagłych stanów. I to jest ten apel, żebyśmy po prostu nie ustawali, nie cieszyli się, że 17 milionów już prawie, natomiast dalej dopingowali wszystkich, którzy jeszcze są jakby nie do końca pewni temu szczepieniu. To nie jest ani bolesne, jestem już zaszczepiony również, zaszczepiłem około 1000 ludzi, nie miałem żadnego takiego odczynu, który byłby, że tak powiem, odczynem poszczepiennym, istotnym w tym sensie, że coś się dzieje. No oczywiście te zagorączkowania, bo tak wygląda odpowiedź organizmu, czasami zaczerwienienie w miejscu szczepienia i to jest wszystko, co żeśmy tutaj obserwowali. Także to tutaj nie wiem, jak przekonywać dalej. Natomiast na pewno też myślę, że jeżeli słuchacze, ci młodzi słuchają audycji, to popatrzcie na własnych rodziców i dziadków. Możecie im zafundować, przekonując, coś, co naprawdę jest taką nadzieją na to, że będziecie się mogli z nimi cieszyć dłużej. Tak? To niebezpieczeństwo, ryzyko ciężkiego zachorowania w wieku podeszłym jest na tyle duże, że po prostu tutaj apelujemy, prosimy, nie wiem, błagamy, tak, i tutaj poproszę księdza o również modlitwę w tej intencji, żebyśmy po prostu tutaj jak najwięcej tych ludzi mogli uratować.
Stoimy dzisiaj przed tym prostym wyborem zaszczepienia się lub brania udziału w trudno przewidywalnej loterii. też są takie głosy, że sami katolicy, chrześcijanie, no, mają problem ze szczepionką, nie wiedzą tak do końca, co w składniku tej szczepionki jest. I to właśnie to zachęcenie pana doktora, jak dzisiaj takiemu prostemu człowiekowi, takiemu anty, który ma wiele oporów, a wiemy, że też tacy ludzie są w kościele i którzy mają wpływ na drugiego człowieka, jak przekonać dziś?
No, pewnie nie jest trudno przekonywać osoby, które mają trochę inną jakby perspektywę czy świadomość świata, tak? Ja jestem wykształconym lekarzem, w sensie wykształconym w tej części medycznej, gdzie po prostu ta dana pochodząca z wiarygodnych, potwierdzonych naukowo badań, wyniki tych badań po prostu stawiają szczepionki jednoznacznie jako takie dobro, które powinniśmy naprawdę docenić i skorzystać z niego w sposób, który jest tutaj rekomendowany, czyli jak najwięcej, jak najszybciej. No bo inaczej wirusa po prostu będziemy mieli, jak on zmutuje i będzie trzeba szukać jakichś innych rozwiązań, no to dla tych ludzi proponuję wrócić myśleniem sprzed roku, tak, gdzie po prostu siedzieliśmy w domach, znaczy my to nie, bo byliśmy w szpitalu w zasadzie, czyli siedzieliśmy w szpitalu i oczekiwaliśmy na tych ciężkich pacjentów, którzy tutaj przyjeżdżając nie tyle się już nawet dusili, co się po prostu topili. Ten wirus w płucach powoduje nie tylko obrzęk, ale również przesięg do pęcherzyków płucnych. W związku z tym tutaj ktokolwiek widział osobę z ciężkim zapaleniem płuc, myślę, że tutaj nie będzie miał żadnych wątpliwości, żeby się jednak zaszczepić. Takich osób, którzy są zadeklarowanymi antyszczepionkowcami, to myślę, że tutaj pewnie nie przekonamy, tak? To nie przekonamy pewnie do różnych innych rzeczy. Pewnie za nich ja się pomodlę w takim razie, żeby po prostu tutaj no, Duch Święty zgodnie z tą niedzielą ostatnią po prostu spowodował jednak trochę inne myślenie, bo to jakby innego przekonania nie ma. Szczepionki są taką jak gdyby osłoną czy alternatywą dla i zamykania nas znowu w domach, tak, jeżeli tutaj ta epidemia, że tak powiem, znowu się przekształci w pandemię i na jesieni będzie działała tak jak na przykład w Indiach. Jestem daleki od straszenia kogokolwiek, absolutnie tutaj to naprawdę nie o to chodzi, tylko tak jak gdyby próbując komunikować do tych ludzi takich nieprzekonanych, no to myślę, że popatrzmy na te sytuacje, gdzie generalnie ten poziom wyszczepień właśnie w takim kraju jak Indie jest zdecydowanie mniejszy. Popatrzmy na te kraje, gdzie po prostu ci ludzie nie mają żadnej opieki. Tam jeżeli system opieki zdrowotnej, no pewnie mniej rozwinięty niż nawet w Polsce, się załamał, no to po prostu ci ludzie nie mają żadnej alternatywy terapeutycznej. Myślę, że tutaj w Polsce nam to nie grozi, tak, ale jeśli tutaj indywidualnie, nie wiem, chcę wykazać, że jestem człowiekiem takim bez wiary w szczepionki, tak, ten efekt, czy nie wiem, jakieś inne podejrzenia, jakieś mity i tak dalej przemawiają, no to też muszę brać taką odpowiedzialność na siebie, że po prostu tutaj uczestnicząc w jak gdyby spotkaniach, grupach, czy rozmowach, czy czymkolwiek, no to na siebie biorę również taką możliwość przeniesienia tego wirusa na tą drugą osobę, która też może być niezaszczepiona, która też może być chora na jakieś inne schorzenia, może mieć zaburzenia, że tak powiem, takie immunologiczne, wynikające z innych chorób, na przykład onkologicznych, czy metabolicznych, czy cukrzycy, czy prostej otyłości, jak to się mówi, prostej, tak, ale z takiej choroby. I wówczas ten efekt zachorowania tej osoby, no, biorę na siebie, tak, to taki mam apel.
I tak na koniec takie bardzo prywatne pytanie. Jak to się stało, że pan został doktorem, lekarzem, że chciał posługiwać drugiemu człowiekowi.
Oj, proszę księdza, to ja w zasadzie odkąd pamiętam taką swoją świadomość, to chciałem być lekarzem. Nawet myślę, że nie miałem takiego okresu, żebym chciał być strażakiem czy policjantem. Tylko od razu po prostu myślałem, że będę lekarzem. A czemu chcę pomagać drugiemu człowiekowi? No to już myślę wtedy człowiek jakby odczuwając takie powołanie, to też siebie, że tak powiem, pozycjonuje i no, na pewno ogromną radość teraz sprawia mi no właśnie ten wzrok człowieka, który tutaj już jest zaszczepiony, szczególnie w tym początkowym okresie, gdzie nie dla wszystkich były te szczepionki dostępne. Robiliśmy tutaj no wiele akcji takich dla współpracowników szpitala, którzy jakby tutaj nas obsługiwali. Pamiętam taką aktywność, kiedy tutaj pracownicy windy nam, jedna winda nam siadła i generalnie musieliśmy wyłączyć cały blok po prostu tutaj ze względu na brak transportu. No i czterech z tych pracowników się zakaziło, tak? No to żeśmy od razu podjęli decyzję, żeby po prostu resztę zaszczepić, bo nawet te po pierwszej dawce tylko 20% obniżenia ryzyka powodowało to, że generalnie oni po pierwsze wykonają te windy, co nam zależy, w zasadzie zależy nam ze względu na pacjentów leżących na tych oddziałach, a po drugie, żeby to było po prostu szybko i bezpiecznie dla nich, no bo jednak oni weszli do tego szpitala, który był szpitalem covidowym. No myślę, że to jest taka posługa, którą się podobnie trudno odpowiedzieć, może tak księżom to nie jest tak trudno, bo to jest jednak łaska tak Boża, a czy my wszyscy mamy łaskę Bożą? No pewnie w jakiś sposób tak, też pewnie.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za to podzielenie się i zachęcenie nas do tego, abyśmy się zaszczepili. Ja już niebawem drugą dawkę mam, bo 10 czerwca i dla mnie to będzie bardzo ważny dzień. A naszym gościem był pan dr Zbigniew Król, zastępca dyrektora do spraw klinicznych i naukowych szpitala MSWiA w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i do zaszczepienia życzę.
Palotti FM.